Problemy z identyfikacją. W ciemnościach nic się nie poruszało, ani nie przesuwało, ani nie wydawało dźwięku na niebie. W morzu ciszy i czerni poruszali się tylko stwórcy schowani pod piórami zielonymi i błękitnymi. Tylko stwórca, twórca, tepeł, gukumac, rodzice znajdowali się w wodzie otoczeni jasnością. Imię dwoistej postaci, tepeł gukumac, to tylko inna wersja imienia Kukulkan, której używano na Jukatanie, tożsama z wersją imienia azteckiego księcia kapłana Quetzalcoatla, wypędzonego z Tolan, a czczonego jak boga. Pomijając to, niektórzy specjaliści wywodzą błękitny kolor jego odzienia od barwnych piór ptaka Quetzala. Abbe Brasseur wyjaśnia w swoim przekładzie: słowo rax zarówno w języku Quiche, jak i Kakchiquel stosowano na oznaczenie koloru błękitnego i zielonego. Nieważne, czy były błękitne, czy zielone, piór Quetzala nie można było pomylić z błękitnym ubraniem, bo w okresie stworzenia ptaków jeszcze nie było. Kronikarz Majów wymienia kolorowe pióra po to, żeby skojarzącym się natychmiast ptakiem Quetzalem dać wyobrażenie o barwach ubrań, jakie mieli na sobie nieznani przybysze, kiedy bardzo dawno temu wyłonili się z ciemności. W błękitnych ubraniach przybyli z niemej czerni wszechświata. Nic nowego. Niezliczone mity, na przykład z wysp mórz południowych, choćby z Kiribati, twierdzą zgodnie, że owe istoty nie były ani zwierzętami, ani szamanami, czyli osobami kultowymi, które próbują nawiązywać kontakty z duchami bądź duszami zmarłych, nawet jeśli ich zdolności porównywano ze zdolnościami zwierząt. Nie, w tym przypadku chodzi o mędrców, wielkich myślicieli, których określano mianem serca nieba. Brasseur twierdzi w swoim przekładzie wyraźnie, że trzej prabogowie, których nazywano piorunem, błyskawicą i prędkością, zstąpili z nieba razem z Bogiem o dwoistej postaci Tepeu Gukumacem. W tym miejscu muszę prędko zająć stanowisko wobec inwektyw, jakimi obrzucili mnie etnografowie, a nawet, jakie to koleżeńskie, psycholodzy. Miałem bowiem niegdyś czelność zinterpretować piorun i błyskawicę nie tak, jak dopuszcza to przenajświętszy kanon uniwersyteckich katedr. Twierdzą one mianowicie, że są to zjawiska na wskroś naturalne, a ludzie prymitywni, nie potrafiący zrozumieć przyczyn tajemniczych grzmotów i błysków z nieba, nadawali im znamiona boskości. Nie trzeba mnie przekonywać, że religie przyrody istnieją. Odważę się jednak zadać następujące pytanie. Czy zjawiska przyrody potrafią mówić? A to zdarza się w starych legendach. Czy nadają prawa, uczą ludzi? Co za zjawisko przyrody dało Mojżeszowi 10 przykazań? Czy to grzmoty i błyskawice podyktowały prorokowi Henochowi całe fragmenty jego fenomenalnej księgi astronomicznej? Czy pradawni Majowie zwracali się do zjawisk przyrody, jakie określili mianem mędrców, wielkich myślicieli? Czy to błyskawica, piorun i prędkość postanowiły niegdyś w trakcie tajemnej narady stworzyć pierwszego człowieka? Można jeszcze zrozumieć, że interpretatorom minionych generacji nie przyszło na myśl inne wyjaśnienie tych faktów. Niestety ich opinie przedostały się do czasopism fachowych i utrudniły adeptom nauki spojrzenie z nowej perspektywy. Czuję się, jak gdyby próbowano mi wygładzić zwoje kory mózgowej, kiedy pod koniec naszego stulecia, z pozoru tak nowoczesnego, postępuje się nadal tak, jakby na wyjaśnienie sensu mitów o stworzeniu nie istniały rozsądniejsze metody niż wymyślanie religii i przyrody. Upieranie się przy takiej interpretacji jest tylko wynikiem obaw, że włączenie do akademickiego modelu świata tezy o wizycie istot pozaziemskich na Ziemi doprowadzi do zawalenia cały gmach nauki. Przyznać się do pomyłki to przecież nic innego, jak przyznać się, że dziś jest się mądrzejszym niż wczoraj, stwierdził kiedyś nie bez racji Johann Caspar Lavater 1842-1801. Jaśnie oświeceni panowie naukowcy nie będą musieli się wstydzić, jeśli porzucą w końcu swój przestarzały i niespójny obraz świata. Zadziwiające eksperymenty. Po kilku nieudanych eksperymentach bogom z Popol Vuh udało się stworzyć człowieka, który oczywiście miał jeszcze bardzo niewiele wspólnego z naszym wyobrażeniem o Homo sapiens. Przekaz świadczy o tym, że w eksperymentach, w których chodziło o stworzenie pierwszego człowieka, na pewno nie stosowano ziemskiego aktu zapłodnienia. Oto imiona pierwszych ludzi, którzy zostali stworzeni i utworzeni. Pierwszym człowiekiem był Balaam Qwice, drugim Balaam Akab, trzecim Mahukutach i czwartym Ikfi Balaam. Takie są imiona naszych pierwszych matek i ojców. Mówi się, że oni zostali tylko stworzeni i utworzeni, nie mieli matki, nie mieli ojca. Nazywano ich tylko mężami. Nie zrodzili się z kobiety, nie zostali spłodzeni przez stwórcę i twórcę przez rodziców. Jedynie mocą nadprzyrodzoną, za sprawą czarów, zostali stworzeni i utworzeni przez stwórcę i twórcę rodziców Tepeł i Gukumaca. Jak w większości relacji o stworzeniu, także i w tej legendzie do aktu powstania rodzaju ludzkiego mieszają się bogowie. Ale produkt stworzenia był zbyt udany, mógł się stać w końcu niebezpieczny dla stwórców. Zostali obdarzeni rozumem, spojrzeli natychmiast, wzrok ich sięgnął daleko, zdołali ujrzeć, zdołali poznać wszystko, co istnieje na świecie. Kiedy patrzyli, w jednej chwili widzieli wszystko, co ich otaczało i oglądali wokół siebie sklepienie niebieskie i okrągłe oblicze ziemi. Widzieli wszystkie rzeczy zakryte odległością, bez potrzeby ruszania się z miejsca. Natychmiast widzieli świat i jednakowo dobrze z miejsca, gdzie się znajdowali, widzieli go. To, że wytwory mogły stać się równe stwórcom, a nawet od nich mądrzejsze, nie podobało się rodzicom, prędko więc ograniczyli nadzwyczajne możliwości swoich tworów. Wówczas serce nieba cisnął im oparem w oczy, które zamgliły się jak powierzchnia lustra, gdy na nie huchnąć. Oczy ich zaćmiły się i mogli widzieć jedynie to, co było blisko, tylko to było dla nich jasne. W taki oto sposób zostały zniszczone mądrość i wszelka wiedza owych czterech ludzi, którzy są źródłem i początkiem rasy Qwice. Tak zostali stworzeni i utworzeni nasi dziadkowie, nasi ojcowie za sprawą serca nieba, serca ziemi. Mojej hipotezy dotyczącej powstania Homo sapiens nie da się sformułować krócej. Z serca nieba, z serca ziemi. Były to bowiem hybrydy o ziemskiej materii ciała i pozaziemskim rozumie. W Popol Vuh można znaleźć zadziwiające stwierdzenia. Byli tam wówczas w wielkiej ilości ludzie czarni i ludzie biali, ludzie różnych rodzajów, ludzie różnych języków, które wprawiały w podziw, gdy się ich słuchało. W innym przekładzie tekst ten brzmi bardzo podobnie. I żyli tamże w błogości ludzie o ciemnej i jasnej barwie skóry. Przyjemnie wyglądali owi ludzie, przyjemny był ich język, uważne ich ucho. Ten fragment jest znamienny przede wszystkim dlatego, że praprzodkowie Majów nie mogli mieć pojęcia o istnieniu ludzi białej i czarnej barwie skóry. Ameryki Środkowej jeszcze nie odkryto, kiedy powstała księga Popol Vuh. Godna uwagi jest też informacja, że na początku wszyscy mówili jednym językiem, zanim, jak w Biblii podczas budowy wieży Babel, zaczęto mówić różnymi językami. Jaki język mógł być początkowo wspólnym językiem wszystkich ludzi? Przed pojawieniem się istot pozaziemskich życie hominidów było tępą wegetacją. Dopiero po zastosowaniu świadomej, sztucznej mutacji hominidy uzyskały umiejętność uczenia się, Pierwszym zaś językiem, jakim mówiły wszystkie narody, był język bogów. Ślady pobytu. Podobnie jak inne mity religijne, również Popol Vuh informuje o wybrańcach, którzy zniknęli w niebie. To samo, co w Biblii przytrafiło się Henochowi i Eliaszowi, przeżyli również w prastarym świecie Majów niektórzy wybrańcy. W ten więc sposób pożegnali się i natychmiast zniknęli tam na szczycie góry Akawic. Nie zostali pogrzebani przez swoje żony ani przez swych synów, gdyż nie widziano, w co się przemienili, gdy zniknęli. Zniknęli, co wcale nie znaczy, że wynieśli się cichaczem, pozostawili bowiem po sobie bardzo dziwne ślady, przypomnienie dla tych, co będą żyli w przyszłych tysiącleciach, ostrzeżenie przed manią wielkości, że ludzie są koroną stworzenia i żeby nie sądzili, że nie ma od nich nic wspanialszego. Potem pozostawił Balaam kwicę, znak swego istnienia. To będzie pamiątka, którą wam zostawiam. To będzie wasza potęga. Żegnam się pełen smutku, dodał. Wtedy zostawił znak swego istnienia. Pizom Gagal, tak nazywany, którego zawartość była niewidoczna. Była bowiem zawinięta i nie mogła zostać rozwinięta. Nie można było dostrzec szwu, gdyż nikt nie widział, kiedy została zawinięta. Cóż jednak znajdowało się w pakunku zwanym Pizom Gagal? Wolfgang Kordan twierdzi, że określenie to w języku Quiche znaczyło nikt nie wiedział, co to jest. Opierając się na temacie tego wzoru, Kordan wysuwa przypuszczenie, że chodziło zapewne o jakiś szczególny kamień, który Majowie czcili i którego się zarazem obawiali. Nikt przecież nie będzie się bał zwykłych kamieni. Dlaczego bano się właśnie tego? Mimo woli przychodzi mi na myśl Kaaba, świętość Mahometan, znajdująca się w Mekce, wyznaczonej przez proroka Mahometa na cel pielgrzymek. W południowo-wschodnim kącie pustego pomieszczenia pozbawionego okien znajduje się ów czarny kamień, obiekt czci, dotykany i całowany przez pielgrzymów. Podobno przyniósł go kiedyś na ziemię archanioł Gabriel. Również Arkę Przymierza uważam za ślad pobytu istot pozaziemskich na naszym globie, co próbowałem udowodnić, śledząc dokładnie losy tej relikwii na podstawie wszystkich zachowanych dokumentów. Przez analogię przychodzi mi na myśl tajemnicze metalowe zwierciadło, które królowa Słońca, Amaterasu, przesłała w roku 660 przed Chrystusem legendarnemu założycielowi cesarstwa japońskiego Immu Tenno. Podobnie jak Mahometanie z Mekki, tak samo miliony Japończyków pielgrzymują do miasta Ise na wyspie Honsiu, gdzie w Naiku, najświętszym miejscu świątyni, oddają cześć świętemu zwierciadłu, uważanemu za najdroższy klejnot cesarstwa. Zwierciadło jest owinięte troskliwie wieloma warstwami materii i nikt z żyjących nie poważył się po dziś dzień otworzyć tego cudownego pakunku. Moi krytycy żądają uparcie, abym przedstawił niezbite dowody, które uzasadniłyby w ich oczach moje hipotezy. O ile to mogę jeszcze zrozumieć, o tyle zupełnie nie potrafię pojąć, dlaczego w naszym tak oświeconym stuleciu nadal nie można zbadać czarnego kamienia z Mekki, świętego zwierciadła z Ise oraz pozostałości po Arce Przymierza, znajdujących się prawie na pewno w podziemiach Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Aksum w Etiopii. Wszystkie te przedmioty muszą mieć jakieś zadziwiające pozaziemskie cechy, inaczej nie przyciągałyby ludzi od ponad 2500 lat. Japonia. Czy religie strzegą klucza do zrozumienia historii Ziemi? A może go ukrywają? Już czas, aby nie raniąc niczyich uczuć religijnych, poddać badaniom wymienione i jeszcze kilka innych tajemnicze przedmioty. Na razie pocieszam się słowami Giovanniego Guareschi, 1908-1968, autora Don Camilla i Peppone, który napisał: krytyk to kura, która gdacze, gdy inne znoszą jaja. Kroniki i księgi prorocze. Już mówiłem, że do trzech grup źródeł, które cudem przetrwały rządzę niszczenia, jaką pałał biskup Diego de Landa, należą między innymi księgi Hilam Balam, w których zebrano i spisano grafią łacińską w języku dawnych mieszkańców Jukatanu, tak zwanym Mayatan, przekazy historyczne i proroctwa. Hilam znaczy prorok, wieszcz albo tłumacz bogów. Balam znaczy jaguar. Istnieje 17 ksiąg Hilam Balam. Odróżnia się je od siebie, opatrując nazwą miejsca, w którym były przechowywane. Są więc księgi Hilam Balam z Mani, z Balam, z Kumael, z Iksil, z Tekax, etc. Dokumenty te datuje się na XVI do XVIII wieku po Chrystusie. Bezpośrednią przyczyną ich powstania było to, że lud mieszkający w odległych wsiach domagał się od kapłanów informacji o swojej przeszłości, a od proroków przepowiadania przyszłości. W trakcie zgromadzeń rytualnych odczytywano fragmenty ksiąg niezwykle poważanych przez Majów. Nawet w naszym stuleciu używano kolejnych kopii tych świętych przekazów. Był to jakby rodzaj samizdatu. Księgi Hilam Balam zebrane przez wielu kapłanów, spisane przez wielu pisarzy, często nierozumiane, zawierające błędne dane, będące mieszaniną historii i proroctw, upstrzone błędami pisowni, były lekturą bardzo trudną. Stworzenie ziemi odbywa się w czasie, gdy historia już się toczy. O narodzinach Boga stworzenia mówi się w języku z późniejszym pożarem ogarniającym świat. Tak to już jest z samizdatami powstającymi potajemnie w mrokach historii, a do tego pod okiem obcej władzy. O stworzeniu ziemi czytamy w księdze Hilam Balam z Chumayel. Oto historia świata, jak spisano ją w pradawnych epokach, bo nie minął jeszcze czas sporządzania takich ksiąg. Niech więc ludzie Maja wiedzą, jak narodzili się w tym kraju. Stało się to w Katun, 11 Ahau, gdy objawił się Ach Mukenkap, Bóg, który zstąpił na ziemię. Było to wówczas, gdy ogień spadł z nieba, potem opadła lina, a wraz z nią skały i drzewa. Następnie Ach Mukenkap, Bóg zstępujący na ziemię, zniszczył insygnia władzy 13 bogów kosmosu Majów. Niebo runęło i podpaliło ziemię. Nadszedł kres pierwszej epoki. Dla Majów wszystko miało przebieg cykliczny, wkrótce więc powstała nowa ludzkość, potem kolejna, aż po Holokaust, jakiego dopuścili się Hiszpanie. Zdaje się, że proroctwo to sięga do naszych czasów. Krąg będzie na niebie, ziemia zapłonie. Kajul będzie wyniesiony, będzie on wyniesiony z początkiem czasu, który ma nadejść. Pożar będzie na ziemi w ten Katun. Ralph Royce, który w 1933 roku przełożył z Mayatan na angielski księgę Hilam Balam z Chumayel, robi następujący przypis na temat powyższego fragmentu. Przypominają się nam proroctwa zwiastujące przybycie hiszpańskich najeźdźców. Na niebie pojawiał się ognisty płomień, który świecił od północy do wschodu słońca, a potem znikał. O ile księgi Hilam Balam są tak ważne wśród rzadkich źródeł, ponieważ nawiązują częściowo do prawdziwych dokumentów Majów, o tyle wypowiedzi zawarte w kodeksie Chimalpopoca są nieporównanie zrozumialsze. Pracowity Abbe Brasseur odkrył owe teksty w trakcie namiętnych poszukiwań staroamerykańskich legend. Brasseur, geniusz językowy, również języka Azteków, nauczył się na tyle, że zdołał wyłuskać z rękopisu kronikę azteckiej dynastii Ixtlilxochitl. Swojemu znalezisku nadał imię człowieka, który nauczył go języka Azteków. Chimalpopoca Galicia. Według kodeksu po stworzeniu nieba i ziemi przez bogów opadł ognisty świder. Tezcatlipoca rzucił w dół płonący kawałek drewna i zapalił nim niebo. Gdy to uczynił, bogowie poczęli rozważać kwestię, który z nich w przyszłości zamieszka na ziemi. Z troską rozważali to. Owa z gwiezdną szatą, ów bogaty gwiazdami, pani w wodzie, ten, który nawiedza ludzi, ta, która udeptuje ziemię, ten, który rzuca wylęk, Quetzalcoatl. Wydaje się, że Quetzalcoatl był wszechobecny. Kodeks Chimalpopoca twierdzi, że zaistniały nie tylko cztery akty stworzenia świata, lecz również cztery słońca. I dopiero w piątej epoce widzialne stało się słońce, które widzimy dzisiaj. Jest to równie zadziwiające jak stwierdzenie w piątej epoce, o czym wiedzieli starzy ludzie, wówczas stworzona została ziemia, niebo, podobnie jak cztery rodzaje mieszkańców ziemi. To stworzenie ziemi miało podobno miejsce w pierwszym roku królika. Dla nas oznaczałoby to 726 rok po Chrystusie. Data mało ważna, ale być może kronika aztecka zaczynała się dopiero od 726 roku. To zresztą nieistotne, kiedy się zaczynała, na jakiej jednak podstawie Aztecy opierali swoje twierdzenie o istnieniu czterech rodzajów mieszkańców ziemi. Kiedy słońce było w cieniu. Dramatycznie opisano w kodeksie upiorny pożar świata oraz słońce, które zgasło, a wszystko spowiła czerń niesamowitej nocy. Stworzono drugie słońce. Jego dziennym znakiem były cztery jaguary. Zwie się ono słońcem jaguara. Wówczas zdarzyło się, że niebo runęło, że słońce nie podążało swoją drogą. Dopiero jest południe, zaraz po nim nastaje noc. Zdarzyło się to podobno w epoce drugiego słońca. Pod znakiem trzeciego słońca niepojęty, śmiertelny spektakl przeobraził się w katastrofę. Zwie się ono słońcem ognistego deszczu. W tej epoce z nieba spadał ogień, paląc mieszkańców, a wraz z nim spadały kamieniste piaski. Starcy powiadają, że wówczas rozsypały się kamieniste piaski, które widzimy teraz, i spiętrzały się w pęcherzowate lawy andezytowe. Wówczas pojawiły się różne czerwonawe skały. Na pewno chodziło w tym przypadku o zjawisko znacznie poważniejsze i mające znacznie większy zasięg niż zwykłe zaćmienie słońca, bo przecież zaćmienia słońca były znane zarówno Majom, jak i Aztekom. Nawet w kodeksie drezdeńskim znajdują się tabele zaćmień zawierające dokładne dane na ten temat. Zdumiewający jest również fakt, że kodeks Chimalpopoca mówi o olbrzymach w epoce drugiego słońca. Pozdrawiali się oni podobno zawołaniem „nie spadnij”, bo kto spadł, gubił się w ciemnościach. Zaćmienie słońca trwa zazwyczaj kilka minut, lecz nawet wtedy jest dość jasno, żeby zobaczyć, gdzie stawia się nogi. Olbrzymy, o których wspomina kodeks, pojawiają się w wielu mitach. W niektórych rejonach naszego globu badacze odkryli nawet ślady ich potężnych stóp odciśnięte w skałach osadowych. Całkowitego zaćmienia nie da się również wyjaśnić wielkim wybuchem wulkanu i wiążącymi się z tym zjawiskami, deszczem ognia i piasku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie lokalne, czy obejmujące większe obszary. Deszcze ognia połączone z całkowitym zaćmieniem, a może brakiem słońca i powodziami, zauważono by bez wątpienia na całym świecie. Wygodne jest wprawdzie rozsądnie brzmiące tłumaczenie, że fenomeny zostały wywołane przez wstrząsy sejsmiczne, lecz po dokładniejszym przeanalizowaniu okazuje się zbyt proste, a nawet sprawia wrażenie kuglarskiej sztuczki, pozwalającej ominąć zagadkę problemu. Nadal możliwe jest całościowe ogarnięcie tego zagadnienia. Kataklizm mianowicie przedstawiono nie tylko w azteckim kodeksie. musiał być zjawiskiem globalnym, bo opisy tego rodzaju, zbliżone w treści, a nawet w szczegółach, można znaleźć w wielu legendach ludów różnych regionów naszego globu. Jeżeli założymy, że była to eksplozja którejś z planet Układu Słonecznego, wówczas kataklizm miałby istotny zasięg ogólnoświatowy. Słońce uległoby całkowitemu zaćmieniu trwającemu nie godziny, lecz miesiące bądź lata, jak piszą o tym stare kroniki. Pył kosmiczny rozprzestrzeniłby się w całym Układzie Słonecznym, rozżarzone szczątki ciała niebieskiego uderzałyby w Ziemię, pozostając na jej powierzchni jako czerwonawe skały. Rozgrzane do białości pociski rozdzierałyby cienką, delikatną powłokę naszej planety, wstrząsając jej jądrem, a byłoby to nie tylko wynikiem ostrzału z kosmosu, lecz również przesunięć sił ciężkości w obrębie całego Układu Słonecznego. Wybuchająca i rozpadająca się planeta pozbawiłaby dotychczasowej równowagi niezwykle skomplikowaną strukturę orbit pozostałych planet. Na Ziemi spowodowałoby to powodzie, Słońce uległoby zaćmieniu albo by było nieobecne. Spadałyby ogniste deszcze. Byłoby, jak w legendach, mieszkańcy Ziemi odnosiliby wrażenie, że niebo płonie, że runie na nich za chwilę. Szalałyby żywioły, morze zalewałoby całe połacie lądu, orkany pędziłyby masy wody, wybuchałyby wulkany, a ich pożar zgasłby we wrzącej, wzburzonej pianie wodnej. Byłoby dokładnie tak, jak to relacjonują podania. Ogień spadł z nieba, słońce zgasło, ludzie, którym udało się przeżyć, błąkali się bez celu, unosząc na barkach wizerunki bogów i szukając ochrony przed rozszalałym żywiołem. Coraz więcej Indian bliskich śmierci głodowej docierało na wierzchołek góry Hakawic, która nazywa się też miejscem odpoczynku. Zmarznięci trwali w mrokach niekończącej się nocy obok wizerunków swoich bogów. Nie spali, stali i wielka była tęsknota ich serc i trzewi za jutrzenką i świtem. Tam również odczuwali bojaźń, ogarnął ich wielki smutek, wielka udręka i zostali przygnieceni bólem. Ach, przybyliśmy bez radości, gdybyśmy mogli choć zobaczyć narodziny słońca. Cóż teraz poczniemy? Mówili, rozmawiając ze sobą pośrodku smutku i strapienia i głosem pełnym skargi. Mówili, ale nie gasła tęsknota ich serc, by ujrzeć nadejście jutrzenki.